Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie, a przy drugim Michał Dzienyński.
Dzień dobry, dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, cześć Michale.
Cześć.
Jesteś mężem Agnieszki.
Tak.
Od ilu lat?
Od 11, ale wiesz co, a może 10. Nigdy nie pamiętam. Jak ona będzie tego słuchała, to pomyśli sobie, no tak, znowu nie pamięta. Pamiętam, że ma 21 stycznia urodziny i chyba 20 kwietnia imieniny.
A pamiętasz rok ślubu?
Trzeba odjąć, 2012 chyba. Tak, tak myślę, że, ale słuchaj, na 100% nie powiem, czy na pewno 11. Wiem.
Okej, mam nadzieję, że to było najtrudniejsze pytanie z dzisiejszej rozmowy.
Tak, słuchaj.
Jesteś dziennikarzem, reporterem ogólnopolskiej stacji radiowej.
Tak jest.
Jakie najciekawsze dla ciebie tematy podejmowałeś?
Wiesz co, ja lubię tematy newsowe, ale takie społeczne. Tematy, w którym mogę bezpośrednio pomóc ludziom. Kiedy jadę na przykład, gdzieś jest powódź, gdzieś jest jakiś wypadek. Gdzieś na przykład mieliśmy taką akcję, że pomagamy osobom w ramach fundacji w naszym radiu, które są po prostu jakoś tam doświadczone przez los. I ja wiem, że robiąc te materiały, to one powinny być tak zrobione, żeby ludzie jednak chcieli otworzyć swoje serca, a co za tym idzie SMS-y. Zawodowo też pamiętam taki czas, że byłem przy wyborze papieża Franciszka, jak zrezygnował Benedykt XVI. To była niezła akcja, bo spędziliśmy chyba w Rzymie 2 albo 3 tygodnie, bo wciąż nie było wiadomo, kiedy wybiorą i jak to będzie wyglądać. I to było duże doświadczenie, ale tylko zawodowe. Wtedy jeszcze to nie było doświadczenie duchowe. Ja tego nie przeżywałem, wiesz, tak, wow, jestem w takim miejscu i w ogóle. Może tak powinno być, żeby tylko skupić się na tym zawodowo. No, to wiesz, ja robię dziennie czasami po 2-3 tematy i bardzo często już nie pamiętam następnego dnia. Jakbyś mnie zapytała, co ja robiłem przedwczoraj, to bym ci powiedział, okej, tak.
A najtrudniejszy materiał?
To są też te najtrudniejsze w ramach właśnie tej też fundacji, kiedy mama na przykład opowiada ci, że ona wie, że dziecku zostało, nie wiem, pół roku albo rok i tu trzeba zachować kamienną twarz i wydobyć z niej jak najwięcej takiej rzeczy, które spowodują, że ktoś, kto słucha, będzie znowu chciał to otworzyć serce. Trudne są tematy o dzieciach. Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć dokładnie, ale właśnie wtedy, kiedy słyszysz, że coś się dzieje, albo jak odwiedzam hospicjum, czasami pamiętam, były te tematy, i rozmawiasz z tymi osobami, one mają świadomość, że są bliżej niż dalej. I mam wtedy świadomość, że każde pytanie może być tak naprawdę, przepraszam za określenie, głupie. No bo co tu pytać? I wtedy wychodzę czasami i płaczę, ale dopiero jak wyjdę. Ciężki był też jak był Smoleńsk, to jeszcze może to powiem, że dużo przecież znajomych, tak, i polityków, i nie tylko polityków zginęło, i pamiętam, że dużo osób u nas na antenie po prostu płakało, dziennikarzy, bo nie jest się w stanie tak normalnie przejść. I teraz, dobrze mi przypomniałeś, jeszcze jedna rzecz, jak się zaczęła wojna na Ukrainie, wysłali mnie właśnie do Rochuska i pamiętam, jak ci uchodźcy szli przez granicę i rozmawiałem z nimi. Tutaj ojciec został, tu przychodzi matka, jest im ciężko, dziękuję za kawałek jedzenia, które im się dało, one nie wiedzą, gdzie mają iść. I ty mówisz, kurczę, no nie dam rady, już nie chcę tego robić. No, ale bierzesz mikrofon i robisz. No, na tym polega moja praca, taki live.
Mówisz o sprawach społecznych. Czy dzisiaj dziennikarze, albo szerzej w ogóle media, kierują się jeszcze misją, czy raczej słupkami oglądalności i wynikami sprzedaży?
Zastanawiam się, jakby to powiedzieć. Prawdę, prosiłem o prawdę, zanim tu wszedłem, więc myślę sobie, że no niestety dużo jest w tym wszystkim jednak słupków, co się dobrze sprzeda, jaki jest dobry lead, ale ja wciąż wierzę, że ludzie potrzebują też informacji, co, jak, dlaczego, jak możemy pomóc. Może dlatego staram się, ja nie lubię chodzić do Sejmu, ale czasami muszę. I wierzę, że jednak ten utilitaryzm mediów wciąż gdzieś tam jest, chociaż rzeczywiście skłamałbym ci, gdybym powiedział, nie cały czas kierujemy się wyłącznie tym, żeby człowiek dowiedział się jak najwięcej i tam gdzieś nikt ci nie mówi o słupkach i co się dobrze... No niestety tak to wygląda. No i internet też bardzo wchodzi tutaj w grę. Ja pamiętam jedną rzecz, mogę jeszcze powiedzieć, tak?
Pewnie.
Tak, że kiedyś jak uczono mnie, to najważniejsze rzeczy miały być w tak zwanym lidzie, czyli na początku. A teraz bardzo często informacji, na przykład pogoda. Pogoda w styczniu będzie bardzo zimowa. okazuje się, że ta informacja powinna być na początku, tylko że bardzo często, szczególnie w internecie, ta informacja jest na samym końcu, no bo chodzi o to, żeby po drodze jeszcze sobie przeczytać jakieś reklamy i przejść. Zupełnie co innego niż uczono nas jeszcze te kilkanaście lat temu, albo i więcej, jeśli chodzi o dziennikarstwo. To się zmienia. To mnie wkurza. Tak po prostu mnie wkurza czasami.
Ale mnie też tego uczono trochę mniej lat temu niż ciebie.
No pewnie tak, tak na pewno.
Ale też to, no właśnie o to pytam, bo dzisiaj jakby informacja ma być informacja, no przekaz chce być atrakcyjny,
tak,
nie?
Tak.
Tracimy zaufanie do informacji i dlatego pytam, ile jest jeszcze tej misji w mediach, co było ich początkową funkcją?
Gdybym nie wierzył, że jeszcze trochę tej misji jest, to bym pewnie już nie pracował w tym zawodzie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak egocentrycznie, ale ja się staram, żeby w moich materiałach była emocja, żeby był człowiek, a potem dopiero polityk lub ktoś inny. Ale no też muszę się liczyć z tym, jak ten przekaz ma wyglądać, no bo czasami w 3-4 minuty musisz podać 5-6 informacji. I to musi następne. Brakuje mi, wiesz co, opowiem ci tak, w mediach brakuje mi dobrych informacji, takich pozytywnych, optymistycznych. No bo te o śmierci, ataku, jakiejś wichurze, o jakichś politycznych zawirowaniach się lepiej sprzedają. Jest coś takiego jak, chyba to nie będzie, jak Google Trends. I to widać, aha, ta informacja jest na jedynce, ta na dwójce, ta na trzy, okej, ciągniemy to. No, tak to wygląda. Ale jest też, wciąż wierzę, dużo misji, mam wrażenie, że w firmie, w której pracuję, jeszcze ta misja jest.
Pogadajmy trochę o nowej kulturze. Kiedy słyszysz człowiek nowej kultury, co myślisz, jakie masz skojarzenie, co to znaczy dla ciebie?
Człowiek nowej kultury?
Ta audycja to ludzie nowej kultury. Tak.
To chciałem ci powiedzieć, że chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie usłyszałem ostatnio, człowiek nowej kultury, to myślę sobie, że to człowiek nowego tysiąclecia, człowiek w nowych mediach, w nowej sytuacji, w nowych... Wiesz co, szczerze ci powiem, nie wiem. No nie wiem, za trudne dla mnie.
Dla mnie to jest człowiek, który ma nowe życie w Bogu.
Okej, w tym kierunku idziemy. Dobra, no to teraz ci mogę powiedzieć. Tak, ja mogę powiedzieć, że kiedy dostałem ten dar wiary, bo to jest dar dla mnie, oczywiście, to ja też dostałem też inną kulturę relacji z człowiekiem. To jest dla mnie nowa kultura. Nowa kultura bycia w relacji z Bogiem, nowa kultura relacji z innymi, nowa kultura mówienia prawdy i nowa kultura obchodzenia się z lękiem.
To powiedz, jak było wcześniej i jak jest teraz? Co to znaczy?
Wcześniej bardzo często, znaczy teraz też nie jest idealnie, bo ja jestem człowiekiem grzesznym, mam tego świadomość i będę zawsze, chociaż chciałbym, żeby było idealnie. Właśnie to bycie idealnym prowadziło mnie bardzo często do grzechu, że chciałem, żeby być idealnie, wszystko albo nic. Jak było kiedyś? Kiedyś było tak, że moja ta kultura, nazwijmy to kultura obcowania z Bogiem, siłą wyższą, Jezusem Chrystusem, była bardzo powierzchowna. No to idę do kościoła, bo tak trzeba, bo tak zostałem nauczony, mam kontakty z ludźmi, i wierzącymi, i niewierzącymi, też powierzchowne i tak, żeby wypaść jak najlepiej. Teraz wydaje mi się, że staram się mówić prawdę i tak powiem o jednej rzeczy, o której, no mogę powiedzieć, rozmawialiśmy poza mikrofonem, że teraz jest tak, że ja zanim tu wszedłem, pomyślałem sobie, okej, chwilę się pomodlę, żeby te nasze spotkanie wyszło okej. Nie wiem, czy wyjdzie okej, ale wcześniej bym tego nie zrobił. Po prostu powiedziałem, Panie Boże, no proszę, żebym mówił prawdę. Częściej się zatrzymuję i modlę. Ta nowa kultura oznacza dla mnie, że modlitwa to wcale nie jest to, że ja muszę, wiesz, na kolanach uklęknąć i odmówić, zdrowaś Mario, Aniele Boże, stróż mój, do ciebie, Boziu, rączki podnoszę. Pamiętam, ja byłem mając nawet, słuchaj, 40 lat, ja się tak modliłem. O zdrowie mnie, mamy, taty, proszę. Bo tak to weszło, no. To bardzo infantylna to była moja kultura wiary. A teraz po prostu ja mogę usiąść na ławce, mogę w samochodzie się pomodlić. Inna kultura też modlitwy. Nie wiem, czy o to chodziło.
O twoją odpowiedź.
No chodziło. Tak, właśnie. Widzisz, ciągle jestem łasy na ocenę. Ale mam świadomość, że czasami brak mi pokory.
Powiedziałeś, że wiara jest darem. Mhm. Dlaczego? Co to znaczy?
Dlaczego jest darem? Bo
jak to było u ciebie?
W moim przypadku ja się bardzo długo modliłem o ten dar wiary. Mówię, kurczę, ten tak fajnie wierzy, inny też, a ja, Panie Boże, daj mi ten dar wiary, żebym jakby tak naprawdę się poczuć, nie? Dobrze, nawet mi się pokaż, no ale daj mi. I nagle, wiesz co, zacząłem chyba, poznałem ludzi, bo ja jestem też alkoholikiem, 11 lat nie piję, także jestem w innych wspólnotach trzeźwościowych i poznałem w pewnym momencie ludzi, którzy powiedzieli, zaczęli mi mówić o sile wyższej, ale nie mówiąc o konkretnym jakby Bogu. No bo w tych wspólnotach jest tak, że nie mówisz o konkretnym Bogu, tam jest po prostu siła wyższa. I ja po prostu wszedłem w taką poważną relację z Bogiem. Zaczęliśmy się, mam wrażenie, ja go zacząłem traktować serio. Nie tylko on mnie, tylko ja go zacząłem traktować serio. Modliłem się, oczywiście chodziłem do kościoła, ale też po prostu zacząłem z nim rozmawiać. I nagle nie wiem skąd się wzięło to, że czułem, że pewne sprawy same się rozwiązują i też zaczynam mieć fajniejszy kontakt. Nie wiem jak to się dzieje. Zacząłem mówić prawdę częściej, mniej kombinować, uśmiechać się, ale też jakby nie na siłę opowiadać o Bogu innym. Nie, 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 nie. Ja jestem od tego bardzo daleki, poza tym nie wiem, czy ja w ogóle bym potrafił. Chociaż wiem, że rolą chrześcijanina jest jakby ewangelizacja, zarzucanie tych sieci. Ale może to już właśnie z tobą rozmawiam, może ktoś to usłyszy, będzie to, jest to jakaś forma ewangelizacji.
Właśnie, myślę, że pytanie, co dla ciebie jest ewangelizacją, bo to nie musi być mówienie o Bogu, nie? Czy, mm-hmm. czy tak bezpośrednio, tylko mówienie tak. o Bogu, czy walenie Biblią po głowie.
Tak, myślę, tak, tak, się... tak. No to właśnie schematy, tak? To co często, o właśnie, media czasami lecą schematami, stereotypami. Myślę sobie, że rolą dziennikarza właśnie jest wychodzenie również poza te stereotypy, że to świat czasami nie wygląda tak jak z dużego miasta, tylko zupełnie gdzieś tam jedziesz na sam koniec Polski. Zresztą kiedyś wydawca mi powiedział, pamiętaj, że to, że jesteś w Bieszczadach i powiesz, że jesteś na końcu Polski, to nie jest prawda, bo dla nich to jest początek, więc to jest względne. Przypomnij mi pytanie.
O ewangelizację.
Tak, już ci mówię. Wiesz co, nawet się zastanawiałem nad tym. Ostatnio zapytały mnie tak osoby, mówią do mnie, słuchaj, mają dzień. Słuchaj, jak to jest, że tak się uśmiechasz w trudnych sytuacjach, jak to jest, że tak jesteś miły i w ogóle? Skąd ty czerpiesz tą siłę? Kiedyś bym tak nie powiedział, powiedziałbym, wiesz co? Z wiary. I gdyby ktoś pociągnął i zapytał mi się, ale jak to, dlaczego, to bym powiedział. Ale dla mnie to jest to, że jeśli ktoś chce się zapytać, to ja mu oczywiście powiem, co się we mnie zmieniło i dlaczego. Ale nie będę mówił, wiesz co, ja jestem lepszy od ciebie, moja wiara jest lepsza. Zapytało to zresztą mnie osoba, która się deklaruje jako ateista. I spoko. I to okej. Okay. Aha, okej. Okay. Ale też podam ci inny przykład, który dla mnie bardzo mnie przemawia. Jestem też w takiej wspólnocie Alfa. I tam jedna z koleżanek opowiadała, że jeden kolega bezinteresownie pojechał do drugiego i pomógł mu w przemeblowaniu mieszkania, w przeprowadzce. Na drugi koniec Polski. I ten się na końcu pyta go, on chyba nie był tak blisko jakby wiary, słuchaj, no ale dlaczego sam pojechałeś, wydałeś pieniądze i to wszystko i pomogłeś mi? A on mówi tak, wiesz co, bo my chrześcijanie tak mamy. I ja mówię, kurczę, no lepszego świadectwa nie można usłyszeć, bo my chrześcijanie tak mamy. Tak mi się przypomniało Quo Vadis, malowanie, wiesz, tej ryby, to tą rybę właśnie ja chciałbym kiedyś właśnie malować czynami.
A czy widzisz jakieś rzeczy, albo czy miałeś takie sytuacje, w których kiedyś coś byś zrobił inaczej niż teraz, a teraz właśnie robisz inaczej ze względu na Boga.
Wiesz co, chyba tak nawet w kontaktach z żoną. Pokłócę się, albo zacznę coś tam mówić, że a, to mogłaś zrobić to, tutaj jest, znowu kupiłaś jakieś rzeczy, moja żona lubi różne takie drobne rzeczy kupować, pierdółki, że tak powiem. I jest coś takiego jak program 12 kroków, nie? I tam jest miejsca przyznając się do popełnionych błędów. I ja widzę, że ja mówię, wiesz co, przepraszam cię. Nie powinienem tak powiedzieć. Albo wiem, że strzeliłem babola w materiale. Gdzieś to się nawalnam. Jakoś niedawno miałem taką sytuację, że po prostu pomyliłem liczby. Ja wychodzę, mówię, słuchajcie, to jest moja wina, ja się pomyliłem, przepraszam, wynika to z mojego rozkojarzenia. Teraz, wiesz co, nie najlepiej się jakoś ostatnio czułem, pomyślałem sobie, a to ja może zadzwonię do firmy i powiem, że się źle czuję. A no co? Ale pomyślałem sobie, nie, no to jest kłamstwo, no to jest niepoważne, tak się nie robi. To lepiej powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję po prostu wolnego dnia na załatwienie tego, albo się źle się czuję. O, to są te konkretne przykłady. Staram się mówić częściej prawdę, mniej kombinować, z różnym efektem.
A ludzie, czy widzą te zmiany? Pytają dlaczego?
No to tak jak powiedziałem właśnie, że znaczy myślę, że widzą, że tak, bo po prostu jest we mnie więcej radości. Jest więcej we mnie jakiegoś takiego, ja wierzę, że będzie dobrze. No nie jestem sam, no jest Bóg, ale ja też coraz częściej widzę, że ten Bóg może przemawiać przez inną osobę. Jest taka osoba, za którą nie przepadam, ale bardzo często ona mi podpowiada bardzo mądre i sensowne rzeczy. Czasami sobie myślę, czy w nim nie ma też Boga. Przez ostatnie dni mogliśmy sobie na klatce schodowej dać rady z bezdomnym. Ja na początku na niego nakrzyczałem, a potem już byłem wobec niego spokojniejszy, ale tak zastanawiam się, tak, kurczę, czy ten bezdomny śpiący na klatce to nie jest jakiś przekaz, który mam powiedzieć, zobacz, ja mogę być nawet taki. W ten sposób do ciebie mówić. Ale to wiesz, może za daleko idę, może nie, ale mam wrażenie, że częściej dostrzegam jakieś znaki, które kiedyś bym nie dostrzegał. Gdzieś jakiś biskup powiedział, że jak jest zbyt dużo przypadków, to nie jest przypadkowe. Więc ja mam zbyt dużo ostatnio tych przypadków, odkąd mam wrażenie częściej jestem bardziej zaangażowany.
A to zaangażowanie?
Wiesz co, no tak, ja postanowiłem sobie tak traktować to na poważnie. Staram się chodzić co tydzień do kościoła i przyjmować komunię świętą. Od ponad 3 lat może tego się nie stało 2 razy. Nie wiem, źle się czuję, jak tego nie zrobię. Oczywiście podczas mszy świętej to nie jest tak, że ja cały czas mam, wiesz, włączony to i słyszę. Ale zawsze staram się, na przykład jak jest jakaś Ewangelia, to staram się potem, jak się już modlę po przyjęciu komunii, Eucharystii, to właśnie z tej Ewangelii zaczerpnąć jakieś słowo i to mi pomaga. Więc staram się to. Jestem w takiej wspólnocie, chociaż nie jakoś super alfa, ale spotykamy się co 2 tygodnie, rozmawiamy, czytam Ewangelię. To na pewno to. Staram się czytać Pismo Święte z różnym efektem, ale czuję, że jak go nie przeczytam przynajmniej kilka razy w tygodniu, to jest, mi czegoś brakuje. No i modlę się. Kiedyś nie modliłem rano i wieczorem. Próbuję ostatnio medytacji, ale to mi najtrudniej wychodzi. Nie potrafię. Nie potrafię jeszcze. Może ten zawód tak pływa, że ciągle musi coś się dziać.
No bo to potrzeba się wyciszyć, tak, skupić bardzo, na bardzo jednej rzeczy.
Ale przed wejściem, bo mamy często tak zwane live'y, nie? Czyli wchodzisz na żywo, czy też do studia, czy z wozu, czy bezpośrednio mamy własne takie specjalne urządzenia, to ja coraz częściej mówię, Panie Boże, pomóż mi. Niech dobrze to powiem. Niech nie pędzę. Niech mówię wyraźnie.
Idziecie razem.
Idziemy razem. Chociaż czasami zapominam o tym. Cały czas zresztą.
Zastanawiam się jeszcze o takiej przestrzeni znajomych. Ci, którzy towarzyszą tobie od kilkunastu lat.
Fajne pytanie. Kurczę, powiem ci szczerze, że nawet niedawno o tym myślałem. Ja mam wokół siebie naprawdę fajnych ludzi. Ja mam naprawdę fajny... Mój przyjaciel jest... My często rozmawiamy o wierze. Jego imię mogę chyba powiedzieć. Mateusz, mój bliski przyjaciel. Drugi przyjaciel, Waldek. Tak samo są osobami mocno związanymi z Kościołem. Wokół siebie mam fajnych naprawdę ludzi i takich niekrzykliwych. To się mówi, nie mam krzykliwych dusz wokół siebie, hałaśliwych.
Czy nie przeszkadzało ci to wcześniej, że oni są związani z Kościołem, że gdzieś tam w tej wierze
są? Pewnie nawet tego
są?
O tym nie wie Mateusz, mój drogi przyjaciel, ale to jest tak, że czasami to chciałem mu się trochę przypodobać i też udawałem, że jestem taki, jak on religijny, wiesz, modliłem się, a mi się w ogóle mnie to nie rusza. A teraz on mi niedawno mówi, że on czerpie ode mnie, że czasami jestem dla niego wzorem. Ja mówię, kurczę, to Waldek z kolei mnie trochę wciągnął w Alfę. No i to mi też nawet to mi się spodobało. Z żoną mamy relacje, jeśli chodzi o wiarę, tak, no też to mogę powiedzieć, że ja się czasami wstydzę przy niej modlić, a ona mówi do mnie, ale czego ty się wstydzisz? No w ogóle nie ma problemu, przecież ja też się modlę. A ja się wstydzę. Często najbliższych osób się wstydzę. Bo ja też się wstydzę. Chociaż czasami już wiesz, teraz się nie wstydzę przed jazdą, jak jadę, no to się przeżegnam. Czy w samolocie, czy w samochodzie, czy gdzieś, kiedyś bym się wstydził. Ale jeszcze wciąż się wstydzę. Trochę jak święty Piotr się wyrzekam, nie? Chwilami są takie.
Cały czas jesteśmy w procesie. A chyba co najcenniejsze jest widzieć te zmiany. To, co mówisz, że kiedyś byś czegoś nie zrobił, a teraz zauważasz, że robisz pewne rzeczy.
Wydaje mi się, że to, co Bóg daje, to jest cierpliwość. On mówi do mnie cierpliwości. Pewne rzeczy nie są od razu. To jest tak, jak było z alkoholem. Alkohol ci dawał Bóg. Od razu wypiłeś, jest efekt. Wszystko przez różowe okulary. To nie, że za parę godzin potem czy następnego dnia było beznadziejnie. To ci dawało. On mówi tak, cierpliwości, będzie okej. Okay. Ja nie chcę ci nic złego zrobić. Ja chcę dla ciebie dobrze, ale potrzebuję do tego trochę cierpliwości. I zauważyłem, że niekoniecznie dobrze, to znaczy po mojemu.
Teraz może takie oczywiste pytanie, ale jestem ciekawa, jak to z twojej perspektywy, nie? Jak to wygląda? Czy naprawdę widzisz, albo w czym widzisz, że teraz twoje życie jest lepsze, pełniejsze, bardziej świadome? Pod kątem tego, że starasz się, że chcesz żyć z Bogiem, a wcześniej to nie było w takim zasięgu tego, o co ty dbasz, że po prostu gdzieś tam była, tak, ta wiara.
Wiesz co, myślę sobie, że stawiam częściej na rozwiązanie, że ja nie mówię, to ja to zrobię, tylko częściej mówię, okej, no to trzeba to zrobić, to i to, i ja po prostu działam, to po pierwsze. Tych rzeczy jest dużo, no. Ja nie potrafię tego powiedzieć dokładnie, ale wiesz, są momenty, kiedy ja nie wiem, co mam zrobić i w ciągu 5-10 minut znajduję odpowiedź, tak? No nie wiem. Ja wiem, że to może wydać się bardzo prozaiczna, wręcz prostacka sprawa. Kot, który zasikuje nam ostatnio mieszkanie. I nagle się okazuje, że ja mówię, ja bym kiedyś wkurzył się, jakbym go wywalił, jakbym w ogóle powiedział, niech on idzie, to jest twój kot, ja go nie chcę. I nagle tak, mówię, okej, dobra, to pojedziemy do weterynarza, tego z nami spełnił kilkanaście lat, kupimy mu takie, dopóki nie cierpi, niech będzie z nami, a nie cierpi. Jakąś taką są, okazuje, pieluchy dla kotów. Zacząłem go bardziej głaskać, stał mi się bliższy, bo ciągle ja z nim jeździłem do weterynarza. Wcześniej po prostu bym obarczał, o właśnie, to co się zmienia, ja nie obarczam winą innych. Przestałem tak, czasami się zdarza, ale nie mówię, to twoja wina. Bym powiedział do żony, to jest twój kot w ogóle, wypadł. Niech ten kot spada. Nie, teraz jakby to jest zwierzę i czuję, że jemu też może być ciężko, spędził nami tyle lat, nie? Więc szukam rozwiązania, no i znaleźliśmy. Jakoś tam mnie obsikuje, chociaż no jest stary, 14-15 lat, to na rasowca szczególnie. Wkurza mnie czasami, bo chciałbym, żeby było czysto, ale nie jest.
Ale bierzesz odpowiedzialność.
Tak, tak, o, dobre słowo. Odpowiedzialność, tak. Kiedyś słyszałem od kolegi, też ze wspólnoty, mówi mi tak, wiesz co, ja chcę w końcu pojechać na świętach w długich spodniach, a nie w krótkich spodenkach jako chłopczyk. I wraz z kolejnymi etapami, bo ja bym to nazwał mojej wiary, ja widzę, że te spodnie mam coraz dłuższe, ale na razie to są rybaczki. O, tak bym to nazwał.
A nie miałeś nigdy takiego, kolokwialnie powiem, ciśnienia, żeby mówić innym o Bogu?
Wiesz co, ja się boję mówić innym o Bogu. Jeśli mnie ktoś zapyta, to chętnie, ale jakoś mam tak wbite, żeby nie przekroczyć czyjejś prywatności. Na razie mam wrażenie, że jestem na etapie, kiedy jeżeli jak ktoś mnie zapyta, to ja bardzo chętnie i bardziej w ramach tych wspólnot trzeźwościowych pomaga się innym. Jest się, to się nazywa tak mądnie, sponsor, tak, że masz komuś pomaga, dzielisz się swoim doświadczeniem. I ja na razie tak widzę swoją pomoc, że mam, nie wiem, 4 czy 5 podopiecznych, którym jakby pomagam w tym, żeby oni nie wrócili do nałogu. W ten sposób mogę powiedzieć. Być może przyjdzie etap, kiedy ja będę też mógł tak zarzucić tą sieć tak naprawdę, ale ja mam cały czas, że jest stereotypem, wydaje mi się, że a to co, ja mam wyjść na ulicę, krzyczeć? No jak niektóre, nazwijmy to, odłamy chrześcijaństwa, którym też należy się oczywiście szacunek.
Powiedziałeś o tej pomocy, by nie wrócić do nałogu. Jak to wygląda?
Wiesz co, to jest wzajemne się wspieranie, ale tam jest bardzo dużo, mówi się o sile wyższej. Nie mówi się o konkretnym Bogu, ale mówi się dużo o sile wyższej. Nieźle, ewangelizacja trzeźwości. Dobra, fajnie, może i tak być. To możemy o tym powiedzieć, jeśli sobie życzysz. To polega na tym, że każdy z nas ma tak zwanego sponsora, który prowadzi cię, to jest osoba z dłuższą zwykle trzeźwością, doświadczeniem, prowadzi cię w twojej trzeźwości, ale jednocześnie ty masz osoby, to się mówi podopieczni, czy sponsorowanie, ja nie lubię obu tych słów, którym jakby pomagasz, dzielisz się swoim doświadczeniem. Dzwonią do ciebie, pytają się, ty mówisz, ale tylko swoim doświadczeniem. I myślę sobie, że gdybyś mnie pytała to rzeczywiście o tej wierze, to ja mogę się wyłącznie dzielić swoim doświadczeniem wiary. Ja nie mogę opowiadać hipotetycznie o Bogu, tylko swoim doświadczeniem. Ja mogę powiedzieć, kto wie, może po tej rozmowie pomyślę o tym, ja mogę powiedzieć tylko, że moje doświadczenie na przykład wiary jest takie, że bądź cierpliwy, znajdziesz, że bierz na poważnie Boga. Mów o tym spokojnie i nie krzykliwie. Nie narzucaj swojego poglądu.
Wracam jeszcze raz do tego alkoholizmu, bo abstrahując troszeczkę oczywiście od ewangelizacji, to jest trudna rzecz.
Nie pić?
Towarzyszyć osobom, które próbują nie pić. Na przykład, czy nie masz smutku, jeśli ktoś rzeczywiście wejdzie znowu w ten nałóg, albo tak, że nie chciałbyś, żeby ktoś w tym był, bo wiesz, co to jest.
Kiedyś był smutek, ale ja często mówię, zależy mi na twojej trzeźwości generalnie, bo trzeba pamiętać, że to są w ogóle wspólnoty trzeźwościowe. Można być nie tylko uzależniony od alkoholu, ale można być uzależniony od hazardu, można być uzależniony od narkotyków, od seksu, od wielu, wielu innych jakby rzeczy. I tak, to jest ciężkie i czasami czuję to jako porażkę, ale kiedyś dawałem, mówiłem, ok, 3 razy i koniec, już więcej się nie będziemy jakby kontaktować. Teraz czasami jest we mnie takie to, że ok, no właśnie sponsor mi powiedział, twoim zadaniem jest służyć. Efekty zostaw w boku. I to nie jest łatwe, kiedy ktoś na przykład po kilku miesiącach ci łamie trzeźwość. No ale co, no.
Bo ty też jesteś w to zaangażowany, tak, nie? Dajesz tak. Siebie.
Ale jakby wiesz co, no niestety w trzeźwienie, i to jest już praktyka, wpisane są upadki. I mogę to też powiedzieć o swoim doświadczeniu. Tak jest, po prostu tak jest. Bardzo często. Ja jestem w tej grupie, której się nie udało za pierwszym razem. To była droga.
Jaki jest twój Bóg? Bóg, którego poznajesz?
Właśnie nie wiem, czy mam wizualnie opowiedzieć, czy mam powiedzieć cechami.
Jedno i drugie.
No dobra, to będzie cechami, będzie łatwiej. Tak mi się wydaje. Jest na pewno dobry, jest przyjazny, jest otwarty, można z nim pogadać o wszystkim. O wszystkim. I jest też cierpliwy, widzący, że nie wszystko idzie jak trzeba. I to nie jest taki, który mi grozi palcem. Jest mu smutno. Mam wrażenie, że jest mu po prostu smutno. To nie jest ten Bóg, jaki często był, nie chciałbym tu popełnić jakichś błędów, ale wydaje mi się bardziej w Starym Testamencie. Chociaż mam wrażenie, że ja się tego uczę, że jak czegoś zaczynam rozumieć dosłownie z Pisma Świętego, to też nie jest dobrze, nie? Bo to się wszystko zmienia. To taki jest. Jak miałbym go namalować, to bym go połączył trochę tak Boga z Jezusem Chrystusem na pastelowych kolorach, w jakichś fajnych takich ubraniach, takich luźnych, kolorowych. I nie wiem dlaczego, ale tak często łączę Boga i obok Jezus. Oni tak razem sobie tak gadają i ma dobre oczy. Jezus Chrystus ma takie fajne oczy, takie przenikliwe. Przyznam się szczerze, że gdzieś tam dalej nie potrafię jeszcze sobie dobrze spersonifikować Matki Boskiej. Może jakoś tam nie mam jeszcze tak dobrego kontaktu, chociaż zauważyłem, że modlitwą, którą bardzo mi pomaga, to jest koronka. Jak dostaję to na pokutę, to bardzo mi to odpowiada. O, i co się jeszcze zmieniło? Dobrze, że sobie przypomniałem. Ja zacząłem chodzić na taką spowiedź chyba nie będzie reklama, do braci kapucynów na Miodową, gdzie jest rozmównica, gdzie można usiąść, zapala się zielone światło, jest ten komfort spowiedzi. Kiedyś powiem, dobra, Bóg, nie? Najlepiej do starszego księdza, dobrze, gdyby nie słyszał, do widzenia, cześć, fajnie. A teraz on mi nawet powiedział, chodź co 2 tygodnie. Chodziłem przez jakiś czas co 2 tygodnie, teraz chodzę gdzieś tak miesiąc, półtora, ale kiedyś bym tak nie chodził. Czuję potrzebę spowiedzi, ale takiej porządnej, takiego komfortu spowiedzi. Najbardziej lubię, przyznam, u kapucynów i dominikanów.
W Warszawie.
W Warszawie na Miodowej albo na Freta. Są dominikanie, tak.
Michale, wielkie dzięki. Za spotkanie, za rozmowę, za taką twoją właśnie prostotę w podejściu do tego tematu, pokorę i prawdziwość.
To ja bardzo dziękuję i no cóż mogę powiedzieć, Bogu niech będą dzięki.
Amen. Amen.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.